polskiego na polski, czyli rzecz o języku publicznej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam serdecznie. Witam także gości. Jest z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dzień dobry.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Dzisiaj P jak prozelityzm, trudne słowo. Posłuchajmy, jak poradzili sobie z nim uczniowie z 4 LO w Krakowie.
Patrycja Wolak,
Wiktoria Iwanec,
Grzegorz Szafraniec,
Miłosz Knytel, 4 liceum ogólnokształcące.
Nawracanie na swoją wiarę. Natomiast ja bym się zastanowił tutaj, czy jest to na pewno jakby zjawisko dobre. Franciszek mówił nam ostatnio, że możemy jakby nawracajmy przez czyny, a nie słowa. Jakby bardzo ważną jest tutaj kwestia, czy możemy komukolwiek narzucić wiarę, czy to powinna być jakby samodzielna decyzja danego człowieka.
W dalszym ciągu, w niektórych na przykład częściach Afryki są prowadzone misje, które nawracają.
Nie jest aż tak to źle, jeżeli oczywiście nie nawracamy to jakoś siłą, a człowiek sam jakoś decyduje, patrząc na wiarę, patrząc na to, jak ludzie przedstawiający tę wiarę się zachowują.
Młodzi ludzie z 4 LO poradzili sobie z prozelityzmem, no ale nieczęsto pada to słowo w dyskusji publicznej. Panie profesorze, no wysoko postawiliśmy poprzeczkę dzisiaj.
No tak, to jest rzadko stosowane pojęcie w takim codziennym języku, ale myślę, ono jest praktycznie obecne, szczególnie w współczesnych czasach dyskutuje się o tym i co prawda nie poruszyli uczniowie tego najważniejszego wątku, mianowicie relacji między kościołami chrześcijańskimi i problem prozelityzmu właśnie w obrębie kościołów chrześcijańskich, ale no to znakomicie pokazali właśnie ten aspekt taki jednostkowy i pojedynczego obywatela, który poddany zostaje presji, powiedzieliśmy, otoczenia, reszty społeczeństwa po to, żeby być podobnym do innych, bo to często należy tak rozumieć. Czyli gdyby próbować zdefiniować ten prozelityzm, to jest nawracanie, dążenie do pozyskania nowych wyznawców. No i to jest też taki pewien dylemat, który istnieje w Kościele od dość dawna, mianowicie głoszenie tej działalności misyjnej, czy prowadzenie działalności misyjnej, a prozelityzm. Nie? Jak, czy on się kłóci ze sobą, czy nie. No, tu chyba warto powiedzieć o początkach prozelityzmu i znaczenia tego w Biblii. Na początku było to znaczenie pozytywne. Prozelityzm często u Żydów występował, mianowicie kiedy nawiązano kontakty z Grekami, ten świat heleński stał otworem, to wtedy właśnie Grecy zaczęli przechodzić na judaizm. Nie? I to było właśnie takie próba przyciągnięcia obcych do swojej religii. Ale właśnie nie na siłę. To było bardzo ważną cechą. Również kiedy święty Paweł pisał o tym, o prozelityzmie i misyjnej działalności, to raczej miał na myśli tych obcych, którzy przysłuchiwali się Ewangelii i ewentualnie przygotowywali się do chrztu. To było takie, czy to byli właśnie Żydzi najczęściej, no bo tam były prowadzone kazania właśnie i głoszone było Słowo Boże, albo to byli właśnie niewierni, którzy przysłuchując się sami decydowali o tym, czy staną się, czy nie chrześcijanami. No ale główny problem, który toczy się współcześnie i to jest mocna walka, to jest walka pomiędzy kościołem prawosławnym, głównie cerkwią rosyjską, a kościołem rzymskokatolickim. I to jest właśnie ten prozelityzm, który nabiera tego nowego znaczenia.
Czy ja mogę tak świecko się odnieść do prozelityzmu? Może właśnie to się przyda do wytłumaczenia, też patrząc na wypowiedzi młodych ludzi, aczkolwiek oni tu podkreślali ten aspekt wiary. Ale gdybyśmy to przetłumaczyli na agitację, po prostu sam prozelityzm, że jest to forma niedopuszczalnej w gruncie rzeczy agitacji. I teraz z czyjego punktu widzenia, bo odzywa się we mnie politolog, czyli dlatego świecko chcę to wytłumaczyć, jakby wynikającą z godności przyrodzonej człowieka wolnością jest wolność sumienia. Wolność wyboru w zakresie tego, co myślę i w co wierzę. I dlatego prozelityzm jest taką praktyką, która jest bardzo na cieniutkiej kreseczce właśnie pomiędzy działalnością misyjną, ewangelizującą, a pomiędzy praktyką, w której komuś mieszamy w mózgu. Czyli właśnie taką agitacją i to agitacją wykorzystującą metody nieczyste. Więc jest to z jednej strony problem pomiędzy kościołami i to pomiędzy kościołami na różnych etapach, powiedziałabym, praktyk religijnych. Dlaczego? Dlatego, że no powiedzmy w jednym kościele chrzest jest bardzo wcześnie, a w innym kościele ten chrzest jest w dorosłym życiu. Więc można powiedzieć, no to w takim razie możesz jeszcze raz się ochrzcić, wybierając już w taki dorosły sposób, którą ty wiarę podzielasz i w którym kościele chcesz być. To są kwestie konwersji, prawda? Czyli takiej namowy do przejścia. Ale cały czas powiedziałam, pomiędzy działalnością misyjną, ewangelizującą, a prozelityzmem jest cieniusieńka kreseczka. W związku z czym my uznajemy pewnie za prozelityzm i kościoły też, wtedy kiedy to jest kompletnie nieuprawnione, kiedy się przekupuje, kiedy się kogoś zastrasza, prawda? Kiedy właśnie te praktyki są ponure i wykorzystują słabość człowieka. No, nawet no, miesza mu się w mózgu. No, znaczy taki sposób, jak czynią to czasem sekty, prawda? Na to tu młodzi ludzie nie zwrócili uwagi, aczkolwiek uważam, że to jest fantastycznie, że sobie poradzili, bo termin to pan redaktor nam dzisiaj wybrał tak z górnej półki.
Ale tak rzeczywiście dotknęli tej cienkiej linii, bo rozważali, czy raczej pozytywnie do tego zjawiska się należy odnosić, czy negatywnie, panie profesorze. Tak,
to zdecydowanie tutaj podzieli wprost, że najważniejszą cechą chrześcijanina powinno być to, że każdy ma prawo do bycia wolnym od zewnętrznych nacisków w sprawach religijnych. I to jest ta postawa taka prawdziwie chrześcijańska, o której Franciszek mówi. Jeżeli chcesz ewangelizować, to przez czyny pokaż, kto to jest chrześcijanin, daj wybór temu człowiekowi. Podobnie powinno być również w innych religiach, głównie monoteistycznych, bo powiedzmy uczciwie, że to przede wszystkim dotyczy tego typu religii. No, dziś moglibyśmy dużo powiedzieć o prozelityzmie w islamie. To jest w ogóle też całe zagadnienie. No, przychodzi mi pierwsze do głowy, że Algieria w 1963 roku przyjęła do konstytucji określenie, że islam jest religią państwa. No to teraz nie mogą być obywatele, którzy nie wyznają islamu, czy nie powinni być, bo to oczywiście nie jest to czarno-białe, ale tam był problem właśnie z chrześcijanami, którzy zostali właściwie terroryzowani po to, żeby przejść na islam. Kiedy mówimy o współczesnym państwie islamskim, które jest takie hybrydowe, efemeryczne, no to przede wszystkim mamy problem prozelityzmu, a właściwie prozelitów, czyli na siłę przeciąganych ludzi do wiary pod groźbą właściwie śmierci, no, najgorszych jakby tortur, sankcji.
Problem polega właśnie na tym, co profesor tutaj poruszył, to znaczy się, czy konstytucja danego państwa ustanawia jakąś religię jako religię państwową. Bo tu bym trochę kontestowała wypowiedź mojego kolegi profesora Nowaka, jeśli chodzi o w ogóle państwo islamskie, bo to jakie państwo, sorry, batory. To konkretne państwa, które mają islam w swoim obyczaju jako religię dominującą i często też przenikającą przez struktury państwowe jak najbardziej. Natomiast państwo islamskie kojarzy nam się bardzo wyraźnie z organizacją, która ma inny charakter, nie ma tych trzech czynników państwowych,
czyli ludność. Terytorium.
Tak, tak, tak. Ale no dobra, to jest kompletnie inny temat, nie wchodźmy w to. Natomiast ja chcę przywołać bardzo ciekawą rzecz. To znaczy się w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest takie orzeczenie, które dotyczy właśnie prozelityzmu i dotyczy Grecji. To bodajże był Kokinakis przeciwko Grecji, ponieważ Grecja właśnie jest państwem, które w konstytucji nie dość, że ma ustanowioną religię wiodącą, prawosławną, to jeszcze w dodatku ma zakaz prozelityzmu. Czyli expressis verbis sformułowany jest ten zakaz. W związku z tym świadek Jehowy był bardzo mocno prześladowany za swoją praktykę. W związku z tym orzeczeniem karnym przeciwko niemu, ale osadzonym na przepisach Grecji, odwołał się do Europejskiego Trybunału, który, powiedziałabym, w taki sposób bardzo wyważony pokazał, do którego momentu możesz jakby wchodzić w inne życia. Zresztą nie uznał, że kara więzienia wymierzona temu obywatelowi greckiemu jest słuszna. Zredukował tą karę tylko i wyłącznie bodajże do jakichś pieniężnych należności. No i też pokazał, że tego typu praktyki, jeśli nie są skorumpowane, czyli właśnie jeśli nie mają tego nacisku finansowego, przymusowego i tak dalej, nie są prozelityzmem, tylko są właśnie tą działalnością przekonującą do mojej wiary. Bardzo to jest, powiedziałabym, trudna rzecz do rozstrzygnięcia.
Jeszcze jeden element, jedno pojęcie trudne, czy już częściej chyba spotykane, mianowicie ekumenizm, nie? Czy właśnie, to też chcę powiedzieć, że ja zacząłem od tego pozytywnego rozumienia prozelityzmu, ale w dialogu ekumenicznym prozelityzm nabył negatywne znaczenie. To jednoznacznie chcę powiedzieć i tutaj, żeby było jasność, to kiedyś było pozytywnym znaczeniu używane pojęcie, a teraz jest to właśnie negatywne znaczenie. Prozelityzm jako niewłaściwy sposób przekonywania innych do własnego kościoła. To jest to współczesne rozumienie i tutaj też chcę jednoznacznie podkreślić.
To posłuchajmy polityków. Tak o prozelityzmie mówi polityk numer jeden.
Przekonywanie do własnej wiary, religii, przynajmniej przez większą część historii prozelityzm miał pozytywne konotacje, to znaczy chodziło, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, katolicyzm, o ewangelizację, o próbę nawracania. No jeżeli chrześcijanin wierzy, że katolik, że tylko jego wiara zapewnia zbawienie, no to było to uczynkiem miłosierdzia, natomiast w ostatnim czasie nabrało lekko negatywnych konotacji, jakoby prozelityzm miałby być takim negatywnym nawracaniem, często siłowym. No ja sądzę, że to nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością i prozelityzm jest po prostu nawracaniem na swoją wiarę.
I polityk numer dwa.
No jak dla mnie jest to przede wszystkim dążenie do pozyskiwania nowych wyznawców pewnej religii, nie tylko katolickiej, ale wszelakiej religii, ale nie tylko religii, ale także do pewnych idei.
Polityków podsumuje jako pierwsza profesor Mikołajczyk.
No drugi polityk trochę wszedł w to, co ja proponowałam, że to jakaś taka agitacja, prawda? Bez myślenia ocennego, a pierwszy polityk rzeczywiście tu zastosował dobro, zło. Problem właśnie z religiami, wyznaniami, wszystkie są w tym znaczeniu prozelickie, prawda? To znaczy się, nie ma religii, w której nie byłoby tego misyjnego charakteru, że jednak poszerzmy grono wyznawców, pokażmy piękno naszej wiary, prawda? Więc tylko, że prozelityzm zaczyna się kawałek dalej. I teraz właśnie to siłowe nawracanie, to ingerowanie. I tu, panie redaktorze, po prostu no znowu politologicznie to podkreślę. Jeżeli jesteśmy w porządku demokratycznym, jeżeli jesteśmy w porządku europejskim, jeżeli uznajemy, że istnieje wolność sumienia i wyznania, to jest to prawo do tożsamości każdego człowieka, które jest bardzo właśnie też delikatną strukturą. I to jest prawo do wyznania dowolnej religii, ale to jest też prawo dla agnostyków, sceptyków, ateistów, czy ludzi, którzy są indyferentni, są kompletnie obojętni religijnie. I teraz jeśli ktoś jest, nie wiem, indyferentny właśnie religijnie, nie wyznaje żadnej religii, to wobec niego bardzo łatwo stosować takie praktyki prozelickie, prawda, nakłaniać go do czegoś. A profesor tu zwracał uwagę na te konwersję, prawda? To znaczy przeciąganie jednego, notabene w obrębie kościołów chrześcijańskich, to jest no, bardzo poważny problem i może budzić konflikt pomiędzy właśnie kościołem prawosławnym a kościołem katolickim, prawda? To cały czas tam wrze.
Natomiast kościoły, które są
protestanckie,
bardzo
oczywiście. To jest ta kwestia chrztu, o której powiedziałam, prawda? Więc ja bym pozostała przy tym, że kościoły mają prawo do ewangelizacji, do misji, do pokazywania piękna swojej wiary, a obywatel ma wolność sumienia i wyznania, której powinien być świadom. Czyli, że nikt mi nie może zabełtać w głowie albo wykonywać na mnie takiej twardej praktyki agitacyjnej. Mamy być od tego wolni. Przynajmniej no, na tyle, na ile nam gwarantuje to porządek konstytucyjny.
I profesor Nowak.
Ja chciałem jeszcze zwrócić na dwie kwestie. Jedną krótko, nie będę się wgłębiał, bo to jest osobny temat, myślę, mianowicie zawieranie małżeństw międzywyznaniowych. Nie? I to jest taki problem właśnie.
To fajny problem.
Fajny problem, ale właśnie ten dylemat właśnie, według którego obrządku, jak dzieci będą wychowane, nie? To jest osobny temat, który...
Śluby ekumeniczne.
Śluby ekumeniczne, tak. Nie? To jest osobny temat, ale chciałem na koniec powiedzieć o tym, co pomaga właśnie przezwyciężyć to negatywne rozumienie prozelityzmu. Mianowicie, no wydaje mi się, że na przykład tłumaczenie Biblii wspólne, czy rozmowy nad Biblią, bo to sposób przekładu niektórych, interpretacji tych bardzo symbolicznych treści zawartych w Biblii, to pomogłoby zbliżyć się, bo w istocie myślę, szczególnie w Kościele chrześcijańskim, to tych różnic tak wiele nie ma. Bardziej te różnice, bym powiedział, one są dla mnie jako zwykłego członka Kościoła widoczne na poziomie takim instytucjonalnym i relacji prawie że politycznych, no bo czy zwierzchnictwo jest Rzymu, czy zwierzchnictwo jest Moskwy, jest dość drugorzędną sprawą dla mnie, dla zwykłego członka Kościoła. Natomiast no być może to ma znaczenie właśnie w jakichś relacjach międzypaństwowych czy międzygrupowych, wtedy pojawiają się właśnie te różnice. No mieliśmy Bałkany jako przykład. Oczywiście był to problem nacjonalizmów, ale bardzo mocno powiązany z kwestiami religijnymi. Nie? To jest przykład właśnie tego konfliktu, który jest napędzany no, przez różne wyznania. Ale chciałbym jeszcze też powiedzieć o jednej rzeczy, o której mówiliśmy przy okazji innego pojęcia, mianowicie hegemonii kulturowej. Nie? Bo mógłbym powiedzieć, ja sobie zadałem pytanie, to właściwie dlaczego ten prozelityzm jest obecny w społeczeństwie, skoro on jest takim negatywnym zjawiskiem i właściwie tutaj wszyscy są zgodni co do tego, nawet Światowa Rada Kościołów uznaje właśnie prozelityzm jako negatywne zjawisko. Powiedziałbym tak, to jest dość naturalna cecha człowieka, że dążymy do wspólnej interpretacji rzeczywistości i do poczucia bezpieczeństwa. Nie? No, jeżeli są inaczej liczone dni tygodnia czy miesiące, nie? I święta odbywają się w inne dni, to my boimy się obcego. To jest taki klasyczny przykład właśnie walki z obcym. No i być może jest to ten mechanizm obronny, nie? Że chcę koniecznie, żeby był ktoś podobny do mnie, bo to mi zapewni bezpieczeństwo. Tak sobie bym interpretował właśnie te działania prozelityzmu.
Pewnie tak, ale jednak fajnie jest, jakbyśmy tak uczyli tolerancji i prawa do tego, żeby...
Absolutnie tak. Różnorodność jest tutaj bardzo ważną cechą, ale tylko wtedy ta różnorodność jest możliwa i tu chyba jesteśmy zgodni, kiedy my się dobrze poznamy i zrozumiemy. Kiedy tutaj to jest oparte na zrozumieniu i na autentycznej wiedzy o sobie, a nie na uprzedzeniach, fobiach czy stereotypach.
O prozelityzmie w Radiu Kraków. Profesor Magdalena Mikołajczyk, Uniwersytet Pedagogiczny.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński.
Dziękuję.
To był program Z Polskiego na Polski. Jacek Bańka. Dziękuję. Do usłyszenia.